Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
O, w audycji porady pedagoga, psychologa bardzo serdecznie witamy pana doktora Przemysława Przybylskiego. Pan
doktor... Boże, witam panią redaktor, witam państwa.
O, dziękuję, ojcze, panie Przemku. Bardzo serdecznie witamy socjologa, bo pan doktor Przemek Przybylski jest nauczycielem akademickim, ale jest socjologiem. I teraz socjolog proponuje nam temat ochrona dzieci przed demoralizacją. Co socjolog może powiedzieć w tym temacie? Jakby pan widział tę ochronę dzieci? Jest pan również doświadczonym społecznikiem, doświadczoną osobą pracującą w tych strukturach samorządowych. Czy to dla pana jest czymś istotnym w temacie ochrony dzieci i na ile może zrobić i co może zrobić taki przedstawiciel samorządów w tej kwestii? Może trudne pytanie.
Nie, chyba nie. Zajmuje się badaniem zmian społecznych.
No tak.
Na płaszczyźnie mikro, mezo, makro. Patrzy, jak jednostka funkcjonuje w społeczeństwie, jakie ma korelacje.
Jednostka.
Jednostka, tak.
W społeczeństwie.
Czyli, no. Pani redaktor, ja, członkowie naszych rodzin. I w kontekście zmian i globalnych, i narodowych ocenia, jak te przemiany będą wyglądały w konsekwencji za dekadę, dwie, trzy dekady, czyli pewne rzeczy prognozuje.
Czyli to jest, widzi aż tak daleko, tak?
Rolą socjologa, tak? Nie jest wartościować, bo wartościuje etyk, moralista, a socjolog nazywa fakty społeczne.
Nazywa je.
Nazywa je, pokazuje, jakie one są, demaskuje pewne rzeczy, które występują w społeczeństwie. Taka podstawowy warsztat socjologa to przede wszystkim diagnoza, prognoza i efekt oczekiwany. Czyli diagnozuje, jak w danym momencie jest, jak jednostki funkcjonują, jakie są dysfunkcje społeczne. Socjolodzy przewidują, ile na przykład za 10 lat będzie brakowało w społeczeństwie lekarzy,
to,
nauczycieli.
To już w diagnozie, nie. Tak.
Robią diagnozę.
Tak.
Jak jest, czyli
w tej chwili.
W tej chwili. I też prognozują, czyli co trzeba zrobić, albo jeśli nie zrobimy, jakie będą tego następstwa,
bo
będzie efekt, konsekwencje będą dalekosiężne.
Diagnoza, prognoza.
Diagnoza, prognoza i to, co będzie, czyli ten efekt oczekiwany. Jestem socjologiem wychowania, czyli zajmuję się tymi procesami badawczymi, jakie...
Dziedzina taka troszeczkę...
Wychowanie to proces, który jest...
Taka okrojona,
który jest ciągłym procesem.
Wpływa...
Jest procesem naturalnym, który rozpoczyna się w domu.
A jakie mogą jeszcze być inne?
No jeszcze może być zaplanowany, tak jak posyłamy dziecko do szkoły czy na uczelnię, no to jest sposób, który... Mamy program, mamy nauczycieli i ma to swój schemat organizacyjny. My wkładamy swój trud, swoją mentalność, żeby przyswoić ogrom wiedzy w danym kierunku. Natomiast ten naturalny to poprzez naśladownictwo i ten proces wychowania się zaczyna od samego początku.
Naśladownictwo, czyli mama, tata?
Dokładnie tak. Te wartości,
pewnie babcia, dziadek, ciocia, wujek, to też istotne.
Wyrastamy z tych korzeni, prawda?
Siostra, brat.
Tak, natomiast dzisiaj mamy mówić o, jako socjolog...
O ochronie dzieci. Przed demoralizacją.
Może powiem tak, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo z jednej strony jest szybki postęp techniczny.
Bardzo
możemy
szybki nawet.
Kliknięciem myszki dzięki przekazie internetu możemy wiadomość przekazać w kilka sekund na odległe krańce globu.
A możemy rozmawiać, widząc
dokładnie
się.
Dokładnie tak, ale też jest regres moralny, światopoglądowy, ale przede wszystkim też cywilizacyjny. Z jednej strony duży postęp, a z drugiej wielkie zagrożenia. I myślę, że jednym z tych zagrożeń, o których warto dzisiaj powiedzieć, to jest właśnie demoralizacja.
Jak to socjolog? Jak socjolog widzi demoralizację?
To jest zjawisko, które zawsze funkcjonowało, tylko ono było marginalne. A dzisiaj to zjawisko jest głośne, bowiem są odpowiednie siły, którym zależy, żeby społeczeństwa były dysfunkcyjne. Na szczęście Polska jest jeszcze taką wyspą tych wartości. Dlaczego? Dlatego, że ma jeszcze zdrową tkankę, jaką jest rodzina. W socjologii wyróżnia te grupy społeczne mikro, mezo i makro. I mikro to jest właśnie rodzina. Jeśli chcemy, żeby społeczeństwo, ta grupa makro była silna, to musi być zdrowa ta komórka społeczna mikro. I dzisiaj jesteśmy świadkami właśnie walki w Polsce o rodzinę. Te wszystkie ruchy LGBT pokazują, jaką wartość ma rodzina, skoro z nią walczą. No, jeśli nam coś jest obojętne...
A, z tej strony pan pokazuje,
jeśli
dobrze.
Jeśli nam coś
tak,
jest
tak.
obojętne, i to nie zwracamy na to uwagę. Natomiast dzisiaj jesteśmy świadkami, no na przykład to, co się dzieje w Warszawie, że do szkół wprowadza się tą edukację, o której już przed chwilą powiedziałem, to jest właśnie ten czynnik demoralizacji, pewnego dysonansu, że dom, rodzina ma inne wartości, a placówka edukacyjna
pokazuje, że...
spłaszcza te wartości i to nie nawet w wymiarze moralnym i światopoglądowym, chociaż też, ale również cywilizacyjnym, bo tak jest ukształtowana natura, że mężczyzna swojej płciowości realizuje się w przyjaźni z kobietą, kobieta z mężczyzną. Owocem ich spotkania personalistycznego jest też nowe życie, dar ich miłości. Natomiast te wszystkie idee, które promuje ten ruch wspomniany, one są zaprzeczeniem. To jest wykolejenie pewnej rzeczywistości, która jest wpisane w posłannictwo i rolę społeczną, jaką każdy z nas ma do odegrania. I to jest właśnie wielkie niebezpieczeństwo, dlatego że często dokonuje się to pod płaszczykiem przyjaznych pozornie haseł, które z perspektywy degradują wartość osoby ludzkiej.
Tak. A przecież wydawałoby się wizualnych efektów takich pozytywnych.
Proszę Państwa, ale podstawowym obowiązkiem rodziny, jak również instytucji wspomagających, a tu trzeba powiedzieć, że takie instytucjami to jest przede wszystkim szkoła, która w sposób planowy tą edukację robi i wynika to właśnie z konstytucji, między innymi również z artykułu 48, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznawania oraz jego przekonań. Jest to normatyw, który gwarantuje to prawo rodzicom. Dzisiaj jesteśmy świadkami, że nie zawsze jest respektowane. Mało to, trzeba powiedzieć dobitnie, że często w sposób planowy, zorganizowany, te wartości są nierespektowane, adeptane, bo jeśli pokazuje się dzieciom, i to od najmłodszych lat, bo ten proces również degradacji zaczyna się w przedszkolu, w niektórych obszarach jest wprowadzany. Dzisiaj my tego jesteśmy świadkami. To rodzice mają prawo ubiegać się o właściwe formowanie ich osobowości, sumień tych dzieci właśnie poprzez naciski tych, którzy są na przykład
ale panie doktorze,
i prowadzący.
Panie doktorze, no mam takie pytanie. Jesteśmy w audycji porady pedagoga, psychologa. Przecież my... Nie wiem, czy mamy jakiś wpływ na to, jacy są nauczyciele, bo jeżeli w rodzinie jest niespójność między mamą, tatą, to wchodzi zło między nich, tak? I wtedy z dziećmi się różnie dzieje. Natomiast jeżeli w szkole czy w przedszkolu też ta grupa wychowawców, nauczycieli jest niespójna myślowo, czy wartość, nie te same, nawet jeśli chodzi nawet nie o wartości, tylko o spoglądanie na świat zupełnie inaczej i już tam są konflikty, to chyba też nie buduje uczniów.
Dziś rolą rodziców jest również troska o to, kto i co uczy ich dzieci. Tak jak kiedyś ta rola rodziców sprowadzała się do procesów tych zapewnienia biologicznych, ekonomicznych czy wychowawczych tylko w wymiarze podstawowej komórki, jaką jest rodzina, to dzisiaj w świetle tych doświadczeń i diagnozy, którą mamy, wiemy, że rodzice muszą być recenzentami, muszą monitorować, kto i czego ich uczy. I proszę Państwa, szkoły podlegają konkretnym organom, jednostkom samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne jako organy prowadzące za ich funkcjonowanie, za treści, ale przede wszystkim kto i czego ich tam uczy. I to jest w współczesnej rodzinie jest to wielkie wyzwanie, żeby rodzice mieli świadomość, że mają prawo i obowiązek monitorowania tego, kto prowadzi zajęcia i na jaki temat z ich dziećmi.
No tak, ale panie doktorze, przecież rodzice są zabiegani, przecież rodzice pracują, przecież rodziców nie ma od rana do nocy.
Nie ma większej wartości niż troska o dzieci. Proszę mi wierzyć, dlatego że to jest kapitał, największy kapitał każdego społeczeństwa, to jest świadomie i mądrze ukształtowany człowiek, jednostka. to się zaczyna w domu. I kiedyś nie było takiej potrzeby, żeby może tak dogłębnie monitorować te procesy, które zachodzą w szkole. Ale dzisiaj to nie jest tajemna wiedza. Można zobaczyć w internecie, w przekazach wiadomości, że te prądy LGBT coraz bardziej oddziaływują na nasze dzieci i młodzież. I to jest bardzo ważny problem, bo to jest zagrożenie, które dopiero za dekadę będzie swoje brzemię pokazywało w wymiarze społecznym.
No niestety
dojdzie
myślę,
do degradacji przez takie przyjęcie takich wzorców, dojdzie do degradacji podstawowej komórki społecznej. A jeśli dojdzie do degradacji rodziny, to społeczeństwo będzie dysfunkcyjne.
Myślę, że to, co pan mówi, to potwierdzają też różne programy telewizyjne. Nie wiem, jak to... Mam takie doświadczenie, że gdzieś tam tych kanałów jest dużo i na tych kanałach różne filmy i pokazywanie właśnie tej rodziny jeszcze adoptującej dzieci jako wspaniałej, jako takie normalnej, jako nic nieznaczącej. Chociaż z drugiej strony intuicyjnie wyczuwamy, że to jest coś nie tak. A mimo wszystko ten przekaz medialny, który jest taki agresywny, chyba gdzieś tam mąci. Nam może nie zamąci, ale dzieciom może zamącić.
Panie doktor, są już opracowania naukowe, popularno-naukowe. Ja tu przed sobą mam książkę, która niedawno wyszła. Ona jest autorstwa pani doktor nauk medycznych Urszuli Krupy, posła do Parlamentu Europejskiego.
Aktualnego posła do Parlamentu. Pan Przemek Przybylski, wiem, że startuje z miejsca trzeciego do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję. Ja może o tej książce tylko powiem.
Tak.
Pod redakcją, to jest praca zbiorowa, współczesne zagrożenie dla zdrowia, życia i rodziny w dokumentach Parlamentu Europejskiego. I między innymi przeczytam tylko kawałek akapitu. Największym zagrożeniem płynącym z nowej ideologii przemian mentalności młodego pokolenia to są właśnie zagrożenia cywilizacyjne. Dlatego główny nacisk gender ideologii jest położony na edukację i wychowanie od poziomu przedszkola do studiów wyższych. Pokazuje to, że te wpływy, o których mówimy, wchodzą już od tego wieku rozwojowego, czyli od przedszkola, a są kontynuowane poprzez studia, kiedy człowiek obiera swoją własną hierarchię wartości. I te monografie, między innymi tą, którą dzisiaj zacytowałem, pokazują, że ten problem to już nie dotyczy tylko Polski, ale on przechodzi również przez ten walec mentalności i cywilizacji poprzez Europę, która była osadzona na
fundamentach
chrześcijańskich, kulturze, filozofii greckiej, ale przede wszystkim również na prawie rzymskim, czyli tym normatywie, który pokazywał, w jakim kierunku człowiek jako jednostka myśląca ma zdążać. A te prądy, o których dzisiaj mówimy, demoralizacyjne, które wchodzą do placówek oświatowych, są tego zaprzeczeniem. To jest pewien proces, tak zwany proces salami, pokazywa odcinania tych wartości pozytywnych, które w zamian za nich będzie hedonizm, nihilizm promowany. Pytanie jest otwarte. Jakie społeczeństwo, jakiego człowieka wychowamy w ten sposób? I tu jest duża rola świadomości rodziców, żeby monitorować tego, kto, jak i w jakim celu te procesy wprowadza.
Panie Przemku, panie doktorze, myślę, że w audycie porady pedagoga, psychologa i osoby, które w tej chwili nas słuchają, te osoby, które od wielu lat słuchają, myślę, że już mają taki wyczulony instynkt, ponieważ w audycjach porady pedagoga, psychologa i nie tylko, w różnych audycjach Radia Maryja od 10 lat, co najmniej od 10 lat mówimy o zagrożeniu, pokazujemy niedowierzanie, nawet wśród naszych najbliższych. Już wtedy widzieliśmy takie niedowierzanie, co to tutaj w Polsce. Ja doświadczam tego. Ja tego doświadczam. Natomiast myślę, że wiele osób, które w tej chwili słuchają tej audycji, jak tak wróci pamięcią do 10 lat wstecz, to wtedy to było to takie, tak się troszeczkę tylko mówiło, tak tylko pokazywało się, że to jest zagrożenie, że to może być dla Polski zagrożenie i nam się wydawało, że to niemożliwe.
Pani powiedziała takie słowo, niedowierzanie.
Tak.
To jest nie jest kwestia niedowierzania, to jest kwestia obecnie faktów, z którymi musimy
teraz
się zmierzyć.
Już tak.
I w związku z powyższym każde procesy myślowe, wolitywne, działania to zaczynają się od świadomości. Miejmy świadomość, że jeśli się nie obudzimy w swoich działaniach, to ktoś ukradnie w cudzysłowie nam jedno pokolenie, które będzie tworzyło o tożsamości, historii, normatywie nas jako Polski.
Dlatego w audycji poradę pedagoga, psychologa, socjolog, osoba, o której wiemy, że jest dla niego największą wartością jest rodzina, ojczyzna. Dlatego rozmowa dzisiejsza, bo temat demoralizacji, problem demoralizacji dzieci jest naprawdę ogromny i widzimy to. Proszę Państwa, pan doktor jest gotowy odpowiadać na nasze pytania. Zapraszam do rozmowy w naszej audycji. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej ten sam numer z końcówką 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer z końcówką 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33. I jest jeszcze drugi numer z końcówką 66. Panie Przemku, myślę, że dołączy się pan do moich pozdrowień dla Kanady i USA. Dla
Oczywiście
Polaków,
pozdrawiamy całą Polonię, która słucha i która również wspiera nas w tym dążeniu, żeby Polska była silna Panem Bogiem i swoją kulturą.
Mamy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy
Możemy
pana.
Imię Kłania pana się. Poznać?
Już można, tak?
Tak, jesteśmy na antenie.
Kłania się Andrzej z Więcborka.
Witamy.
Cieszę się, że taki temat jest podjęty i to właśnie przez socjologa. Bo tak słuchając właśnie i tego programu i różnych właśnie informacji napływających z przestrzeni medialnej już od wielu lat, no tak zastanawiam się, ku czemu to wszystko zmierza. No, żeby nie popaść w takie pytanie, które jeszcze od dziecka no, się miał okazję słuchać ze strony starszego pokolenia, dziadków, rodziców, jeszcze tych roczników przedwojennych, dokąd zmierza ten świat, dokąd on dąży. No ale rzeczywiście tu tak w kontekście właśnie z perspektywy historycznej, w kontekście rozwoju kultury, cywilizacji, no zastanawiam się, czy to po prostu my nie zmierzamy w linii prostej w kierunku barbarzyństwa, no ale to zmierzanie się, jeśli określić jego kierunek, to jest raczej nie posuwanie się naprzód ku rozwojowi, tylko cofanie się wstecz. I ciekawe, na jakim etapie to się może zatrzymać, czy na etapie kamienia łupanego, czy też jakichś tam ludzi jaskiniowych, jak chodzi o sferę kultury, obyczajowości. No bo ciągle właśnie, nie kryję, jestem takim tutaj też osobą, działaczem opozycji demokratycznej lat 80., represjonowany w stanie wojennym i też mam nadany status osoby pokrzywdzonej w IPN-ie, ale to nie w tym rzecz, tylko że to jak określa mój punkt widzenia. Tak. I po prostu obserwuję z perspektywy już tych lat mojego życia, od najmłodszych lat szkolnych, ciągle w tej narracji, która się zmienia jak kolory sztandarów, już skompromitował się czerwony, no to teraz mamy już wszystkie barwy tęte.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, bo wie pan, czas naszej audycji jest taki okrojony, mamy tylko 30 minut. Ja dziękuję za tę wypowiedź pana, bo ona się wpisuje w to, o czym mówimy. Pan potwierdza, że jest takie niebezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Witam pana doktora i panią prowadzącą. Ja chciałam do audycji kilka słów.
Jesteśmy na antenie. Pani imię mogę poznać?
Właśnie o wychowaniu. Emilia Starnowa.
Witamy.
Ja właśnie chciałam powiedzieć odnośnie wychowania. Też mam czwórkę dzieci. Żadnego do przedszkola nie posyłałam, dlatego że nie miałam przy kim ani babci, ani jednej, ani drugiej, więc postanowiłam, że sama będę wychowywać te dzieci i odnoszę się do tego, co pan doktor powiedział. Nikt nie zastąpi matki w wychowaniu. Mam czwórkę dzieci, zrezygnowałam z pracy i nie żałuję tego, bo dzieci wyszły po prostu na ludzi. A jak dzisiaj widzę, proszę państwa, jak matkom się nie chce wychowywać dzieci, jeszcze 3 lat nie skończy, mama nie pracuje, ale już do przedszkola, żeby mieć spokój w domu, żeby się zająć komputerem, internetem, graniem, to jest po prostu przerażające.
Pani Emilio, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon.
Dziękuję też za świadomość, którą pani tu przekazuje nam wszystkim, że największym dobrem społecznym, tak w wymiarze mikro czy makro, to jest właśnie dobrze ukształtowana jednostka, czyli ten człowiek w sposób naturalny, a potem systematyczny.
Dziękujemy, gratulujemy pani tej determinacji, determinacji w wychowywaniu. Tak. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryi.
Tak. Dzień dobry, szczęść Boże. Śląskie Bożena. Chciałam, panie doktorze, poruszyć taką sprawę, że to, ja mieszkam do właśnie ten Jagnieście, czasami szłam na działkę, to zauważyłam, że dzieciaki wieczorem, to tak chłodno właściwie wracałam, czy podlałam warzywa, czy coś, podchodzą pod okna, małe gnoje, 8, 9, 10 lat i nie chcę już powiedzieć, takim wyjmują z rozporka i pokazują do tych, ja mówię, co wy robicie, dzwonię na policję. To uciekają. Ta pani mówi, że codziennie pod oknami. Kto ich tego uczy? To jest raz. Ja miałam troje, w sumie mam dalej, bo i wnuki. I jak chłopca myłam, to oddzielnie dziewczynkę. I ja doprowadzałam, żeby to inaczej. Uciekaj, chowaj się. A tu chodzą porozbierane, gdzieś nieraz się widzi. I kto tego uczy? Najmłodsza to już wiadomo, już najmłodsza ma 24 prawie. Ale to też właściwie człowiek wszystkiego uczy. Że to ma być nie tylko szkoła. Ja pracując w laboratorium najpierw dwie, trzy zmiany. Ja musiałam zeszyty sprawdzić. Ja musiałam pójść do szkoły. Ja musiałam czasem, bo mąż nie nadążał, on do niczego się nie nadawał. Ja jeszcze kurs robiłam, opiekunka z językiem migowym. Ja inny krawiecki. Ja potrafiłam, ale nocami człowiek 2-3 godziny czasem spał. Już na emeryturze. A teraz co się dzieje? O, w laboratorium stoimy w oknie. Nieraz mówię, co wy? Ja czekam na pióruby, biorę oczywiście, czy tak. Tam choremu coś z apteczki udzielam. Ja mówię, co wy, panie? O, już, przepraszam, tak powiem, z rozporkiem pod oknami stoi.
Proszę pani, pani Bożenko. Pani Bożenko.
Dziękuję bardzo. My musimy odgórnie uczyć to raz i państwo.
Pani Bożenko, emocje widziałam, słyszałam, przepraszam.
Ale też pewne emocje następstwa słyszałam. Pani pokazuje. Tak,
słyszałam emocje w pani telefonie. Dziękuję za ten telefon też emocjonalny. Tam padały słowa, których raczej wolałabym, żeby nie było, ale jednak taka
może
subtelność.
Tylko się odniosę. Mianowicie te postawy, które pani bardzo optycznie nam tu przywołała, świadczą o tym, że gdzieś ktoś te dzieci nie dopilnował, miały złe wzorce. Pokazuje to, że niezagospodarowany czas dzieci to po pierwsze, a po drugie złe wzorce prowadzą do sytuacji, o których była mowa przed chwilą.
Tak, a z drugiej strony determinacja pani Bożeny w wychowaniu, tak? Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryi.
Szczęść Boże. Witam. Ja do audycji włączyłem się właściwie teraz. Wsiadłem do samochodu wyjeżdżając z domu, ale jestem stałym słuchaczem państwa audycji.
Dziękujemy bardzo.
Powiem w ten sposób. Ja akurat mam 49 lat, syna mam maturzystę. No i po 11 latach Pan Bóg obdarzył potomstwem po raz kolejny. Urodził się syn, potem urodziły się dwie córki. No i tak słyszę, że temat jest wychowanie i temat przedszkola, to ja tak może jedyny wyłamię się i powiem, że w moim odczuciu różnica w wychowaniu czy w moim podejściu do przedszkola między synem maturzystą a 11-letnim była katastrofalna. Kiedy mój syn Krzysztof w latach, kiedy był w wieku przedszkolnym, rzeczywiście trzeba było go do tego przedszkola niemalże siłą zaprowadzać. Niestety musiałem to robić. Po prostu musiałem to robić. Ja gratuluję osobom, które mają ten komfort i mogą sobie pozwolić na wychowywanie dzieci w domu. Ja takiego komfortu nie miałem. Natomiast teraz, kiedy już patrzę z perspektywy lat na syna Antoniego, który teraz jest pierwszoklasistą, to on, proszę państwa, mając parę lat na osiedlu, na widok dzieci, wpadał w taki zachwyt, że od dzieci nie można było go oderwać. I on poszedł do przedszkola, właściwie do żłobka, mając zaledwie parę lat, bo musieliśmy tak zrobić, i on się tam doskonale odnajdywał. Córka Maria, córka Helena, która ma lat 3,5, widząc starsze rodzeństwo, chodzimy do tego, chodzą dzieci do jednego przedszkola, w momencie, kiedy jest chora i nie może iść do przedszkola, to ona płacze. I ona w przedszkolu doskonale się czuje, doskonale się rozwija.
Proszę pana, dobrze, halo, a możemy pana imię poznać?
Waldek.
Panie Waldku, bardzo dziękujemy za tą za tę wypowiedź, ale ja panu powiem, my z panem doktorem Przemysławem Przybylskim, nauczycielem akademickim i socjologiem, mówimy o ochronie dzieci przed demoralizacją. Pana doświadczenie jest takie, dzieci chodzą do przedszkola. Myślę, że pan jest też osobą, która dba o to wychowanie dobre i na pewno też troszczy się o to, żeby nie było jakiejś dysfunkcji między rodziną a szkołą.
A instytucją, do której dzieci uczestniczą.
Czy przedszkolem, czy żłobkiem. Natomiast no, rzeczywiście problem... Sam pan widzi, że wygląda inaczej. Starszego dziecka, młodszego, być może też inne podejście do wychowywania dzieci. Ale to pan mówi o takim ogólnym wychowaniu, a my mówimy o demoralizacji.
Ale też zmieniają się uwarunkowania społeczne, polityczne, które mają wpływ na kształtowanie jednostek. I my chcemy uczulić poprzez tą audycję, że w proces wychowania tego planowanego wchodzą trendy, które mogą przede wszystkim zniekształcić naturę człowieka. I to jest naszą troską i intencją programu.
I wcale nie jesteśmy przeciwko przedszkolu, chociaż
dokładnie
gratulujemy
tak
mamusiom, które
mają ten komfort
tak
i mogą być w domu, bo nigdy żadna instytucja opiekuńczo-wychowawcza nie
zastąpi
matki.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Możemy pani imię poznać?
Małgorzata z okolic bardzo bliskich Warszawy. Jestem nauczycielem, jestem trochę na zwolnieniu, bo mam chore gardło i
słychać
tak włączyłam
słuchać.
Więc sytuacja jest taka. Bardzo pięknie pan powiedział. Dom, rodzina i placówka edukacyjna. Oczywiście ja, mimo że jestem nauczycielem, mam bardzo poważne zastrzeżenia co do placówek edukacyjnych, co do dyrektorów szkół, którzy na siłę chcą być współcześni i wprowadzają pewne programy, pewne zachowania w stosunku do dzieci, do rodziców nawet, którzy milczą, bo uważają, że autorytetem jest dyrektor albo nauczyciel, który dyrektor ustawi go. I tu jest sprawa bardzo poważna. Nie podwyżek, od których piszę, nic. Reformowanie szkoły, dyrektorów, zwalnianie starszych, skomunizowanych. To jest bardzo poważna sprawa w edukacji. Ja z tym walczyłam. Po prostu czasami już nie dawałam rady. Przychodziłam do domu i rodzina zastanawiała się, jak pomóc. Ja mówię, ale może na górze tam pan Bóg mnie słyszy. Bo po prostu to była tragedia. Co pani ma do homoseksualistów? Dostaje pani karę na ganę. Ja mówię, dla mnie to jest chore. Więc pisałam, że jest to niemożliwe w kraju chrześcijańskim i tak dalej. Na umyślnie podstawiali, jakieś robili specjalne lekcje, żeby mnie do wszystkiego ustawiać tak, jakoś emocjonalnie nastawiać nerwowo, żebym powiedział jakieś niewłaściwe słowo i już jechali po jakiejś karze.
Pani Małgorzato.
Tak to jest.
Pani Małgorzato,
dziękujemy
z panem doktorem za ten pani głos, bo pani jest tą osobą, która, mówimy o rodzinie, ale również mówimy o placówkach oświatowych i pani jest tą osobą, która z głębi tej placówki oświatowej wyłoniła się i nam tutaj
całą ważny
sytuację,
problem pani
tak,
powiedziała.
Przedstawiła
odpowiedzialności rodziców za monitorowanie procesów zachodzących w szkole i każdy z nas ma takie prawo i obowiązek. Organem prowadzący, czy jest wójt, czy starosta, czy marszałek, czy burmistrz i my mamy prawo również w tym procesie uczestniczyć. Każdy z tych organów ma komisję edukacji, to są ciała otwarte, gdzie każdy obywatel może przyjść, nie może zadawać pytań, ale może przysłuchiwać się i poprzez właśnie radnych ma prawo również monitorować, a jeśli dochodzą patologie i nadużycia...
Ale chyba pytania może zadawać potem radnym swoim, tak?
Oczywiście, no. Poprzez radnych może tak składać interpelacje, ale to jest właśnie ten proces właśnie monitorowania, żeby przez jednostki samorządu kontrolować, co się dzieje w szkołach.
Przez jednostki samorządu i osoby, które kandydują. Panie Przemku, jeszcze raz przypominam, dziękuję bardzo. Jest pan kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli będzie taki kandydat i będzie bronił naszych wartości, to ja będę bardzo szczęśliwa. Dzisiaj bardzo dziękujemy wszystkim państwu, którzy zechcieli dodzwonić się do nas. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy się nie dodzwonili. Myślę, że za tydzień kolejna audycja porady pedagoga, psychologa, jak pan Bóg dozwoli. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, szczęść Boże.